Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 13 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo Decimonono Junii, Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, mamy tylko bardzo króciutkie trzy sprawy organizacyjne. Pierwsza, no dziękuję bardzo wszystkim grafikom, którzy się do mnie zgłosili. Wydaje mi się, że już sobie wytypowałem, z kim będę współpracował, ale jeszcze rozmowy trwają, więc jeszcze to chwilkę potrwa. To jest pierwsza jak gdyby sprawa, także już dziękuję za kolejne zgłoszenia. Po drugie, chciałem i Państwu przypomnieć tylko, że jeżeli ktoś ma ochotę, ma prowadzić jakąś firmę, chce się tutaj zareklamować gdzieś tak jak to na innych kanałach, prawda, to jak najbardziej jest taka możliwość, także proszę o kontakt via Patronite, coś takiego się jak najbardziej, znaczy tutaj, jak to ktoś powiedział, to miejsce czeka na Państwa reklamę, więc zapraszam oczywiście do tego. Zapraszam również, bo przypominam, że no, zareklamowałem tam dwa kanały w sumie, które były interesujące, ale jeżeli ktoś z Państwa również prowadzi jakiś swój własny, fajny kanał niszowy dotyczący czegokolwiek, prawda, nie wiem, kuchni toskańskiej czy matematyki wyższej, jak się tutaj przydarzyło. Zresztą wiem, że po tym mojej wzmiance tam się znakomicie na tej stronie związanej właśnie z tą matematyką wyższą, jak gdyby to zainteresowanie bardzo nią wzrosło. W związku z tym zapraszam tak samo, ja to oczywiście zrobię bez żadnego problemu, nieodpłatnie. Jeżeli to jest jakaś fajna stronka, bardzo chętnie pomogę. Tym bardziej, że takie strony bardzo często niszowe, takie, które zajmują się jakąś konkretną problematyką, zwykle mają problemy z przebiciem się, tak żeby te zasięgi zaczęły być jakieś tam i YouTube zaczął je promować. Więc tutaj do tego zapraszam. Oczywiście przypominam o wspieraniu na Patronite. Witam wszystkich nowych patronów. To dzięki Państwa wsparciu tak naprawdę ten podcast ma szansę być niezależny. No dobrze, proszę Państwa, to jest krótki wstęp. Dzisiaj jest 13 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo Decimonono Junii, Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. No proszę Państwa, mamy dzisiaj kilka bardzo, bardzo ciekawych tematów. Tematów, które na pewno wzbudzą dużo emocji. Zaczynamy od tematu nietypowego. Właściwie typowego, ale tutaj od razu tytułem wstępu powiem, o co najpierw chodzi, dlaczego to w ogóle to przedstawiam. To jest temat, który, ponieważ jak Państwu opowiadałem niedawno, że rozpocznie się nagonka propagandowa Kartoffelnführera na Polskę, że ten cały cykl prowokacji na granicy to jest dopiero początek i będziemy mieli tego eskalację. Co więcej, wtedy właśnie mówiłem, że Wunderwaffe Schmidt jeszcze nie został uruchomiony, więc już został uruchomiony do tego również celu. I chciałem Państwu dzisiaj przywołać, ponieważ to państwowe media białoruskie zrobiły taką specjalną kolumnę dotyczącą Polski, w związku z tym chciałem Państwu przywołać, pokazać dokładnie, jaka jest retoryka tej zresztą wyjątkowo prymitywnej kartoflanej propagandy przeciwko Polsce. Ona jest podpisywana tym Obersturmführerem Schmidtem, natomiast czyli tym agentem, natomiast widać od razu zarówno ze składni, jak i nawet argumentacji, że to nie pisze ktoś, kto był urodzony w Polsce, tak? To pisze jakiś taki wyjątkowo tępy, kartoflany troll, natomiast to, co jest istotnego, to jest ten przekaz. A dlaczego ten przekaz chcę Państwu przywołać? Chcę go również Państwu przywołać, żebyście Państwo wiedzieli dokładnie, jaki jest przekaz białorusko-rosyjskiej propagandy. Tutaj mówię, że to jest celowo białorusko-rosyjskiej, a nie rosyjsko-białoruskiej. Rosyjska jest inna. Naprawdę, czyli gdybyśmy porównali dwa teksty takie wymierzone w Polskę, rosyjski i białoruski, one się zasadniczo różnią, więc tutaj mamy białoruską. Po drugie, Państwo usłyszycie również o kilku przyjaciołach kartoflanej sotni i Kartoffelnführera tutaj w Polsce, czyli krótko mówiąc o tym, kto pracuje, czy też kto jest cytowany i uznawany jak gdyby za przyjaciela przez białoruską agenturę. No, a Państwo sobie wyciągajcie wnioski sami, tak? Znaczy to jest. Natomiast z całą pewnością, jeżeli Państwo zaczniecie właśnie takie argumenty, to będziecie wiedzieli, skąd one są przepisywane. Ja oczywiście nie odmówię sobie komentowania i złośliwości, także nie będę Państwu cytował tego we fragmentach, prawda? No i właśnie jestem przekonany o tym, ponieważ zawsze, kiedy mówię o Białorusi, to ta kartoflana sotnia, zwana też z niemiecka Kartoffelnagentur, Ona tutaj się na pewno rzuci, będzie opowiadała właśnie o tym, jak to można, o tym ciepłym, dobrym człowieku. To jest pan prezydent Łukaszenka, taki dobry, miły, fajny dyktator. Wiecie Państwo, to jest najczęściej te wszystkie teksty są przepisywane z broszury Poznaj swojego wszystko, co powinieneś wiedzieć o swoim własnym dyktatorze, tak? On wcale nie przypomina Saddama Husajna. Oczywiście, że nie. Po pierwsze, Saddam Husajn był dużo inteligentniejszy, po drugie miał fajniejsze wąsy. Ale poza tym znajdź różnicę, tak? To jest jak w tych zabawach. No więc jaki jest leitmotyw dzisiejszego odcinka białoruskiej antypolskiej propagandy? Ona oczywiście będzie mówiła o wszystkim, a nie o tym, co wynika z tytułu. Otóż będzie o rusofobii, polskiej rusofobii. Jak Państwo wiecie, my generalnie mamy bardzo bogatą dietę, jeśli chodzi o tą dietę noworodków, tak? Znaczy każdy Polak, który się rodzi, wysysa różne rzeczy z mlekiem matki. Więc jak się okazuje, poza antysemityzmem wysysamy również rusofobię. Więc to jest bardzo bogata dieta. Tam tych witamin jest mało, bo te fobie, które wysysamy, po prostu to jest 90% roztworu. Zresztą wiele różnych jeszcze innych nacji ma też kolejne idee związane z tym, co my tam tak naprawdę wysysamy. W związku z tym tutaj mamy najpierw zdefiniowane, co to jest rusofobia. Otóż rusofobia oznacza nieuzasadnioną niechęć, nieuzasadnioną to jest ważne słowo, i nienawiść do narodu rosyjskiego, to jeszcze bym się zgodził, i białoruskiego. Dlaczego białoruskiego? To wtedy by to była nie rusofobia, tylko białorusofobia. No ale dobrze. Oni już w tej chwili się uważają za jeden naród. To jest właśnie ein Volk, prawda, w tłumaczeniu znowu na język niemiecki. Otóż można się zastanowić właśnie, jak to tutaj, jak pisze rosyjska, białoruska propaganda, podpisując się, tak, żeście Państwo widzieli, to jest przypisywane, że to pisze Schmidt, Obersturmführer, zawsze go z tym Freitrem mylę. Znaczy na pewno to nie on. Znaczy jeżeli to on, to znaczy, że to jest po prostu, że on się tam urodził i jeżeli on tutaj w Polsce tak mówił, to znaczy, że jak go nie wykryto, To już jak w dowcipach o Sztyrlicu i tym spadochronie, który się za nim ciągnął, bo to po prostu po składni nawet widzisz, że to pisał Białorusin. No, w każdym razie to jest tak, że właśnie żeby zrozumieć to, widzowie mają, ci wszyscy, którzy czytają białoruską propagandę, ona jest w wielu językach oczywiście, mają się przyjrzeć temu, co dzieje się w polskiej polityce. Otóż, jak twierdzi białoruska propaganda, bez względu na to, który blok polityczny sprawuje władzę, rosyjskofobia, chyba rusofobia, pozostaje głównym narzędziem politycznym, służącym do siania nienawiści. Otóż w ciągu dwóch kadencji partii koalicyjnych związanych z Prawem i Sprawiedliwością, uwaga, technologia manipulacji została z powodzeniem udoskonalona. Więc od razu Państwo mówię, że przynajmniej mamy w Polsce jakieś postępy. Coraz więcej środków finansowych przeznaczono na prowadzenie wojny informacyjnej z narodem rosyjskim i białoruskim. No dobra, na razie jest to jakaś hipoteza. Ale jaki jest dowód na to? Otóż uwaga, na przykład oświadczenia Stanisława Żaryna, doradcy prezydenta RP i byłego zastępcy koordynatora służb specjalnych, zawsze zawierały fałszywe, podkreślam, oskarżenia wobec Rosji i Białorusi. Wystarczy przypomnieć oświadczenie w serwisie społecznościowym X, którym wzywa on obecny rząd polski do zintensyfikowania wojny hybrydowej przeciwko Republice Białorusi. Rozumiecie Państwo? Czyli tak, fałszywe oskarżenia, to znaczy to jest komunikat wzywający do intensyfikacji wojny hybrydowej. Logiki w tym żadnej, bo to nie jest fałszywe oskarżenie. Jeżeli by powiedzieli na przykład, że podżeganie do nienawiści albo, nie wiem, wzniecanie niechęci narodu. No, więc mówię, to jest po prostu logika, składnia jest zupełnie wzięta gdzieś z kosmosu. Czyli jeżeli od razu apeluję do służb białoruskich, jeżeli to jest wasz główny propagandysta polskojęzyczny, moim zdaniem na front. Oddajcie go Rosjanom, weźcie sobie od ruskich, oni już to piszą lepiej. No dobrze, co się dzieje, co mamy dalej? Otóż obecnie nie Polską zarządza koalicja skupiona wokół Koalicji Obywatelskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska. Na razie zgoda. Mimo że władza uległa zmianie, rusofobia nie zniknęła. Jeśli w Polsce spali pewnie się, w jakiś magazyn, centrum handlowe, a nawet wysypisko, zanim zostaną zidentyfikowani sprawcy, czołowi politycy koalicji rządzącej zaczną publicznie twierdzić, że z pewnością były to służby specjalne Rosji i Białorusi. Tutaj od razu, moim zdaniem, nieprawda. No, służby specjalne Rosji, tak. Białoruś, nie. Właśnie to jest to dopisywanie tej Białorusi, prawda, żeby podkreślać znaczenie Kartoffelnstadt jest absolutnie nieuprawnione, tak? Że każdy pożar, każde zło tego świata to Ruscy. Okej, to zgoda, prawda? To jest na stałe wbudowane jak gdyby w retorykę. Tym bardziej, że jak się nie wie, jaka była przyczyna, to zawsze lepiej powiedzieć, że to Ruscy. Natomiast, że Białorusini, to ja bym na to, przyznam, nie wpadł. Ale uwaga, więc jak widać, rusofobia nadal jest integralną częścią polskiej polityki. No więc nie wiem, gdzie tutaj dowód na to, chociaż PiS nie sprawuje władz. No i teraz mamy rusofobów. Otóż Państwa, nagrodę dla głównego rusofoba, niestety, znowu, jak często, zdobył Radosław Sikorski. Otóż według białoruskiej propagandy jednym z głównych rosyjskofobów jest polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ale, proszę Państwa, to jest klucz. Ja uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe. No tyle ludzi robi sobie, ja sobie robię jaja z Kartoffelnführera. Nie wymienili mnie, więc ja się czuję zawiedziony. Ale również uważam, że tutaj ta nagroda dla Sikorskiego jest przyznana nieuczciwie. Ponieważ, uwaga, dowodem na to, że Sikorski jest rusofobem, jest, nie zgadniecie Państwo co, to on zainicjował wręczenie pełnomocnikowi tymczasowemu, czyli ambasadorowi, tak, Białorusi w Polsce noty protestacyjnej w związku z wydarzeniami na granicy. Proszę Państwa, minister spraw zagranicznych śmiał wręczyć przedstawicielowi Kartoffelnführera w Polsce notę protestacyjną. Chodzi o zabicie polskiego żołnierza, żeby nie było wątpliwości. I to jest właśnie dowód na jego rosyjskofobię. Więc Radosław Sikorski, obok tamtych innych odznaczeń, tam za zasługi dla mudżahedinów ludowych i tak dalej, może sobie jeszcze dodać rosyjskofob, prawda, i tutaj właśnie z opisem do tego medalu, że za to, że wręczył notę protestacyjną. Uwaga, ale jeszcze więcej, jego perfidia jest posunięta dalej. Z wyjątkiem tego, że minister Sikorski celowo zapomina o tym, jakby nie mógł mieć sklerozy, no dobra, celowo zapomina o tym, że strona polska kilka lat temu jednostronnie zerwała współpracę z Białorusią w zakresie egzekwowania prawa, pomocy prawnej i dialogu między organami granicznymi. Czyli krótko mówiąc, Polska nie ma prawa domagać się ukarania mordercy, który w tej chwili jest chroniony przez państwo białoruskie. No więc jeżeli taka jest definicja rosyjsko- i białorusińskofobii, to prawdę powiedziawszy, gdybyśmy zrobili teraz ankietę, czy jesteś za ściganiem i ukaraniem mordercy polskiego żołnierza ukrywanego przez służby białoruskie, to prawdopodobnie okazałoby się, że rosyjskofobia jest czymś w Polsce rzeczywiście powszechnym i wysysa się to w zależności od tego, czy z mlekiem matki, czy z tą formułą, prawda, czyli z tym mlekiem w proszku, gdzie tam mamy właśnie tam dwie szklanki, tam jest dwie części laktozy, jedna część rosyjskofobii posypana białorusinofobią, duża kopa antysemityzmu, prawda, to już wiemy, kolejna propaganda nie z tego miejsca. Jeszcze parę by się tych fobii znalazło, więc to dziecko po prostu ma tą pełną buzię tego wszystkiego, ale mleko się tam też znajduje. Jest dodatkowy dowód na to jest właśnie to, że śmiemy domagać się, protestować w ogóle, bo przecież nie wolno też protestować, bo jak wiadomo, dopiero wtedy, kiedy... A właśnie, przepraszam, to jest tylko dygresja. Zapomniałem o tym powiedzieć w poprzednich odcinkach, mówiłem, ale to też chciałem przypomnieć. Proszę pamiętać o tym, że właśnie w tych wypowiedziach tej grupy Standartenführer-Schmidt, ona również powiedziała, że przecież te ataki na polską granicę ustaną, jeżeli Polska rozpocznie dialog z Białorusią. Jeżeli Państwo się mnie pytacie często o różne aspekty definicji terroryzmu, to dokładnie jest definicja terroryzmu. Terroryzm to jest właśnie takie działanie, w którym, czyn kryminalny, czyn przestępczy, działalność przestępcza służy do wymuszania jakiegoś zachowania politycznego. Właśnie takim zachowaniem jest konieczność wznowienia rozmów albo też zniesienia sankcji wobec na przykład bandyckiego kraju. No więc właśnie mamy tutaj na taki przykład. Znaczy jeden do jeden, to jest takie naprawdę takiej najbardziej klasycznej definicji terroryzmu, czyli musi być czyn kryminalny, najczęściej pospolity czyn kryminalny z jednej strony i z drugiej strony wymuszenie właśnie jakiegoś działania politycznego, na przykład ustąpienia ministra, na przykład właśnie podpisania jakiejś umowy, rezygnacji z jakiegoś prawa, rezygnacji z aneksji, zaprzestanie, nie wiem, jakichś działań politycznych bądź faktycznych przez państwo, to jest właśnie klasyczna taka definicja terroryzmu, o ile jest oczywiście robiona przez aktorów niepaństwowych. Przy aktorach państwowych mówimy wtedy o terroryzmie państwowym. Macie państwo jeden do jeden definicję. Jakby nasi chcieli dopisywać Białoruś na listę państw terrorystycznych, to jest bardzo dobry argument, znaczy taki formalno-prawny, który można podnosić. Dalej jedziemy dalej, prawda? Ja tylko, przepraszam, łyknę trochę białorusinofobii. Jedziemy dalej. Właściwie to łukaszenkofobii, żeby nie było wątpliwości. Otóż co jeszcze? Białoruś jest gotowa przywrócić wzajemną współpracę w zakresie egzekwowania prawa, czyli być może nawet nie wysyłać więcej morderców na granicę, ale wymaga to negocjacji, a rząd w Warszawie nie chce ich prowadzić. No, z terrorystami się nie negocjuje. Doręczenie notatki dyplomatycznej tylko upolitycznia ten konkretny problem. Proszę Państwa, to po co ten pełnomocnik nadzwyczajny Kartoffelnstadt tutaj jest? No właśnie od tego jest ambasador, żeby dostawać notatki. Ja rozumiem, że go uraziło to, że tą notatkę dostał, ba jeszcze przeczytać musiał. To już jest w ogóle straszna zbrodnia. No i zresztą takie oficjalne stanowisko wyraził w oświadczeniu rzecznik białoruskiego MSZ Anatolij Oczka. Co więcej, białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa Polskę do przywrócenia pełnej współpracy w zakresie egzekwowania prawa. Rozumiem, że zabrakło zdania, bo inaczej będziemy wysyłali kolejnych morderców, którzy będą zabijali nożami polskich żołnierzy na granicy, tak? No dobrze, co jeszcze dalej, opowiedzmy sobie, co jeszcze dalej w tej białoruskiej propagandzie? Otóż to jest tak, że jednocześnie polski rząd podjął działania mające na celu zmianę przepisów dotyczących broni palnej na granicy Polski z Białorusią. O, zabolało. Zgodnie z proponowanymi zmianami, broń palna może być użyta przeciwko uchodźcom, nawet w sytuacjach, w których nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy. To akurat bzdura. Natomiast zabrakło tutaj jednej rzeczy. No nie tylko uchodźcom, tak? I powinna być. Także widać, że to ich zabolało, bo to im trochę zmienia to równanie. Sami o tym piszą, w związku z tym ci, których tam wywożą na granicę, już muszą sobie zdawać sprawę z tego, że przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce to pewnie tak niestety nie będzie wyglądało, ale już można będzie sobie do prowokatorów i bandytów strzelać. W związku z tym to zabolało, to widać. Co więcej, Polska dyskutuje złagodzenie ograniczeń dotyczących używania broni przez polskie wojsko. Strona białoruska wskazuje, uwaga, na naruszenia praw człowieka popełnione przez polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec uchodźców. I teraz uwaga, jeśli chodzi o wielkich przyjaciół Łukaszenki w Polsce. To sobie jeszcze powiemy. Potwierdzają to również polscy działacze społeczni, tacy jak Maria Złonkiewicz. Ja cytuję tutaj dosłownie z tekstu. Maria Złonkiewicz, grupa Granica, która pomaga uchodźcom i sami żołnierze. Czyli krótko mówiąc, tak samo jak służby białoruskie pomaga uchodźcom. Ale nie powiedziano w czym, to znaczy czy w dźganiu, czy w czymśkolwiek innym. Po prostu pomaga. Co ważniejsze, na granicy polsko-białoruskiej działa nie tylko służba graniczna, ale także wojsko. Żołnierze mówią, że podczas aresztowania uchodźców przeprowadza się przeszukanie. No po prostu niesamowite, bo na Białorusi jak się zatrzymuje kogoś przekraczającego granicę, to mu się do kieszeni nie zagląda generalnie, tylko po prostu się mówi witamy. Żołnierze, właśnie uchodźcy zostają unieruchomieni i nie stanowią już potencjalnego zagrożenia. No jak się ich unieruchomi, to nie stanowią potencjalnego zagrożenia. Przybywają funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zabierają ich do zamkniętych miejsc, uwaga, gdzie są torturowani. Zdarza się, pewnie znowu każe im się wywrócić kieszenie na drugą stronę. Zdarza się również, że funkcjonariusze straży nie zwracają uwagi na obecność żołnierzy i zaczynają bić i torturować uchodźców na ich oczach, proszę Państwa. Takie rzeczy. No po prostu się naoglądali jakichś filmów albo poczytali sobie niektórych swoich agentów w Polsce, którzy publikują takie rzeczy. Uwaga, polski socjolog i publicysta Jakub Berzyński, czy Bierzyński, nie wiem, nie znam i chyba jestem z tego powodu szczęśliwym człowiekiem, oficjalnie oświadczył, że wie o co najmniej 50 uchodźcach zamordowanych przez Polskę. Wiecie Państwo, to jest właśnie retoryka, to już tak teraz poważnie mnie nie kpiąc, to jest właśnie retoryka, którą będą grali przez najbliższy czas. Macie Państwo to w pigułce. Natomiast no, zadaniem Warszawy i powiedzmy na przykład różnego rodzaju służb, nie tych, które się zajmują ściganiem bądź tym unieruchamianiem, tylko takich, które mają bardzo duże budżety na media i na propagandę, no, zamiast wykupować, robić sobie fajne zdjęcia ładnych helikopterów albo wydawać kalendarze czy jakieś inne par excellence pierdoły, można byłoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób tej propagandzie przeciwdziałać. W jaki sposób w różnych językach, w różnych krajach. Na przykład, nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że w momencie, kiedy mieliśmy tą słynną rozróbę, którą poprzednio nam Łukaszenko zafundował w Kuźnicy Białostockiej, to w każdym takim większym kanale, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, w takich różnych audycjach publicystycznych, ja wiem, bo że ja coś tam popełniałem przy jakiejś okazji i wtedy właśnie tak samo, Łukaszenko wykupił reklamy na YouTubie. I leciała ich propaganda, leciał jakiś tam, nie wiem, polski przekaz na przykład, nie wiem, tam gdzieś czy w historii realnej, czy w innych tam, w kanale sportowym, no tych takich najbardziej popularnych audycjach wtedy społeczno-politycznych. I w tym samym czasie w przerwach, w reklamach pojawiał się Łukaszenko, albo właśnie te elementy białoruskiej propagandy odczytywane. W związku z tym oni to potrafią robić, może by się nasi też nauczyli. Faktem jest, że ten przekaz jest prymitywny, ale powtarzany wielokrotnie, staje się jedynym zresztą dostępnym w przestrzeni publicznej. Co więcej, polscy funkcjonariusze z tych 50 zamordowanych pewnie pobili brutalnie i porzucili na granicy z Białorusią 5 uchodźców. Więc nie wiem, czy oni się liczą do tych poprzednio 50 zabitych, czy nie. Rząd w Warszawie celowo pogłębia sytuację na granicy. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, pogłębiamy tą sytuację, realizując cele wojny hybrydowej. Jednocześnie media mobilizują się, daj Panie Boże, aby przedstawić Białoruś i Rosję w najbardziej niekorzystnym świetle. Maszyna dezinformacyjna pracuje z pełną prędkością. No Jezu, jak to jest nasza pełna prędkość, to my jesteśmy w tej chwili na poziomie Trabanta z silnikiem dwutakt, prawda, i na trzecim biegu, na ostatnim biegu wyrabiającego 40 z górki. Więc, no ale dobrze, jeżeli oni uważają, że to jest nasza pełna para naszej machiny propagandowej i dezinformacyjnej, to wow. Co więcej, jest również kolejny przejaw polskiej rusofobii. Otóż, jeśli chodzi o tożsamość ministra Sikorskiego, tożsamość, to jego żoną jest Ann Applebaum, a ich syn służy w armii amerykańskiej. Wypowiedzi i publikacje Applebaum są bardzo rosyjskofobiczne. W tym przypadku pojawia się pytanie, czy minister Radosław Sikorski dokładnie realizuje interesy Polski, a nie swoich amerykańskich kuratorów. No jakich kuratorów? Powiedzieli żony, prawda, się słucha czy nie, to jeszcze, prawda, są prawidłowo powinien się słuchać. Natomiast, widzicie Państwo, to ja mówię zupełnie poważnie, to nie jest stand-up, to nie jest jakiś, to idzie w oficjalnym przekazie państwowego medium białoruskiego. Oficjalnym przekazie ich tuby propagandowej. Takie teksty. No ale dobrze, weźmy dalej. Jest również inny przykład skrajnej rusofobii. Są działania przeciwko niezależnym działaczom pozasystemowym. Pozasystemowym, którzy, uwaga, sprzeciwiają się globalizacji. Widzicie Państwo, jak się Państwo sprzeciwiacie globalizacji, to jesteście prorosyjscy, to się okazuje. Około 5 miesięcy temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła szereg rewizji, w tym w pomieszczeniach należących do wojska i prawników. W publikacji na stronie Myśli Polskiej, która, nawiasem mówiąc, również boryka się z poważnymi problemami ze względu na działania służb specjalnych. Czytamy: czasami zastanawiam się, czy żyjemy już w momencie kapitalizmu, kiedy rządy prawa stają się reliktem na rzecz interesów międzynarodowych korporacji, a wszystko to, co się dzieje, dowodzi, że najprawdopodobniej tak jest. Czyli, proszę Państwa, drodzy funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jesteście po prostu, pochodzicie z wielkiej międzynarodowej korporacji. Jakżeście nie wiedzieli, zawsze potem będziecie mogli sobie w CV napisać, prawda, nie wiem, doświadczenia w korporacyjne ABW, no, tak, i też międzynarodowej korporacji, co więcej. Więc od razu wszyscy tam się, czy warto lecieć od razu i żądać podwyżki, bo to jest urągające, prawda, żeby ten, to niech tam do, weźmy tam średnią Google, IBM, Intel, Cisco i tak dalej, no, po jakiś Unilever, prawda, i to, i ABW, tak, żeby to w tym koszyku było. Oczywiście, jak przystało na polski rząd, w tym przypadku rosyjski wywiad również został uwzględniony. Uważam, pisze niby Obersturmführer Schmidt, że w Polsce tylko rosyjski lub białoruski agent potrafi myśleć logicznie i niezależnie. O Jezu. Pozostali muszą tylko powtarzać bzdury, które podaje polski rząd i tak zwane wiodące media. No, to jeżeli to jest przykład logicznego myślenia, no to daj... No, to znaczy, żeby się Państwo wiedzieli, to jedynym, rzeczywiście jedyną szansą dla Łukaszenki jest to, że ich Rosja wchłonie, tak, bo jednak, jak, tak jak Państwu mówiłem, no, ja czytam też tą rosyjską propagandę, tych wszystkich Sołowiowów, niesołowiowów, Symonian, tych mil blogerów i tak dalej. I tam ta ich propaganda, nawet jeżeli jest tam, są jakieś takie właśnie teksty mocno nienawistne w stosunku do Polski, to one są jakoś inteligentnie pisane, a tutaj po prostu jakby, no nie wiem, to ten Czeczko, prawda, który był tępy jak krótka, nieheblowana deska, pisał dużo lepiej, znaczy jakoś tam lepiej mu ta propaganda wychodziła. Albo miał lepszego tego copywritera, o tego właśnie, czy ghostwritera to się nazywa. No dobrze. Tutaj mamy ciąg dalszy, proszę Państwa, to nie jest koniec. Analizując rosyjską ideę geopolityczną, taką jak idea Aleksandra Dugina, który wskazuje na związek między narodami słowiańskimi, a filozofię wojny przedstawia jako wojnę dobra ze złem i demagogię zachodnich mediów, można zrozumieć, że pojawiła się rusofobia. W dzisiejszym świecie Rosja i Białoruś, uwaga, proszę Państwa, i tutaj proszę, jeżeli ktoś pije coś, proszę odłożyć, szkoda ekranu. Jeżeli Państwo siedzicie naprzeciwko kogoś, proszę ta druga osoba, żeby unikł. Otóż uwaga, w dzisiejszym świecie Rosja i Białoruś jako oazy normalności stały się zagrożeniem dla globalistów wszelkiego rodzaju. Więc ja te oazy normalności, pamiętajcie Państwo, od tej pory jest ten, no nie wiem, ten główny emir oazy normalności, prawda, czy Łukaszenko. No właśnie, proszę Państwa, i teraz uwaga, Łukaszenko. Geopolityczna idea prezydenta Łukaszenki wykracza poza ideę Związków Narodów Słowiańskich. Aleksander Łukaszenko, podobnie jak Władimir Putin, ale wiadomo, Władimir Putin, uczeń Łukaszenko, dobry wujek, nauczyciel, podkreśla potrzebę współpracy i zjednoczenia wszystkich krajów, które szanują kulturę narodową i podstawowe wartości. Białoruś jest krajem pokojowym, który ceni sobie dobre stosunki sąsiedzkie. No oczywiście wysyłanie morderców na granicę polską jest jednym z elementów dobrych stosunków sąsiedzkich. Paradoksalnie dlatego polski rząd postrzega ją jako zagrożenie. No dobrze, Państwa, to już kończymy powoli, ale jeszcze dojdźmy, przebrnijmy to dalej. W tej chwili nasz region, czyli Państwa, no to jest coś, czego Państwo nie wiedzieliście. Geopolityczna idea prezydenta Łukaszenki. Generalnie jest tak. Łukaszenko, Xi Jinping, a uczeń, tak, no, uczy się, prawda, terminuje, no, to młody naród, prawda, Łukaszenko był, zanim przybył Xi Jinping, został pierwszym sekretarzem, więc to jest, potem, no, Putin, prawda, bratni Putin, trzeba go zawsze wspomnieć, ale Łukaszenko i ta geopolityczna wizja jego, która wykracza poza granice, poza czas oraz przestrzeń. Co więcej, dzięki polityce prezydenta Aleksandra Łukaszenki Białoruś zachowała stabilność, niezależność polityczną. Od Rosji szczególnie tutaj powinni dopisać. Nie oznacza to jednak, że niebezpieczeństwo minęło. Zarówno prezydent, jak i naród białoruski doskonale to rozumieją. To niby pisze cały czas ten Schmidt. A rusofobia jest jednym z sygnałów wskazujących, że jesteśmy obecnie w fazie wojny informacyjnej. O, to jedyne prawdziwe zdanie. Przy czym bzdury, które są tutaj wypisywane i ta propaganda jest jednym z tego najlepszych przykładów, ale my, mówiąc prawdę, musimy wygrać również na tym froncie. Jest to ważne dla zachowania pokoju na Ziemi, dla nas i dla przyszłych pokoleń. No, tu skończył uret, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że Schmidt gra jeszcze, a to echo grało. Więc, Państwa, mamy tutaj, macie Państwo w pigułce podaną właśnie propagandę białoruską. Jak widać, jest ona tu mocno niewprawna, znaczy jest to widać, że to pisał nie Polak, że to pisał jakiś Białorusin prawdopodobnie, bo nawet nie Rosjanin. Mówię, Rosjanie używają po prostu zupełnie innej, po pierwsze składni, a po drugie używają zupełnie innych sformułowań. Znaczy ja mówię o tych Rosjanach z Rosji, prawda? Nie o osobach rosyjskiego pochodzenia tam gdzieś na Białorusi, tylko takim Rosjanin jest z Rosji. Więc widać, że to pisał Białorusin. Polak by tak nie pisał, bo po prostu takich się nawet argumentów ani składni nie używa, więc może się pod tym Schmidt podpisał. Albo też zmierza gdzieś tam drogą czeczki, prawda, w kierunku wieczności i go już zastępują takim, znaczy będzie dotąd funkcjonował, dopóki będzie się podpisywał pod takimi rzeczami. No ale jeżeli Państwo, to co jest najważniejsze w tym wszystkim, mamy te główne elementy, którymi będzie się grało przede wszystkim zbrodniami polskich zbrodniczych formacji na zbrodniczym terenie zbrodniczej granicy, gdzie z jednej strony mamy pokojowe służby białoruskie, którym nie wolno nawet zwracać uwagi oraz które będą dalej nam przysyłały różnego rodzaju dywersantów i nachodźców na granicę, i będzie grane tym właśnie, że Polska tutaj łamie prawa człowieka, oni to dokumentują, morduje, torturuje na przykład. Jedną z głównych wymienionych tutaj nawet z imienia i nazwiska tortur jest to, że są przeszukiwani uchodźcy, a nawet często unieruchamiani. To jest, ja uważam też, że to trzeba byłoby do statutu rzymskiego jeszcze dopisać, prawda, tam te zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i tak dalej. Kolejnym jest oczywiście po raz kolejny przypomniany ten szantaż, że jak zaczniecie z nami rozmawiać, no to pewnie wszystko to minie, tak? Mamy wznowić dialog na temat pomocy prawnej i być może zniesienia sankcji, no to wtedy już nie będzie tego napływu nachodźców. Mamy głównego rusofoba, niestety tylko jednego, tylko lidera się wymienia, czyli Radosława Sikorskiego, którego główną zbrodnią jest to, że ma żonę i się jeszcze jej może słuchać, a już że syna ma, to już jest w ogóle abominacja. No i właśnie tutaj ten Łukaszenko, jego globalna wizja, która wykracza nawet poza właśnie tą wizję Dugina, widzicie Państwo, bo ta wizja to tak trochę jak Marx i Lenin, tak? Że Lenin właśnie ubogacał wizję Marksa i tak samo Łukaszenko ubogaca tą, no w sumie taką trochę zaściankową wizję rosyjską tej panslawizmu, prawda? Bo Łukaszenko wykracza poza panslawizm. On jest globalny, no Rosjanie są tacy trochę bardziej lokalni. Właśnie dzięki tej wizji oazą normalności jest Rosja, a drugą oazą normalności jest Białoruś, no. Ambasadą, ja się dziwię, że oni tę ambasadę jeszcze utrzymują w tym miejscu, gdzie utrzymują. Moim zdaniem powinni mieć swoje przedstawicielstwo w Instytucie na Sobieskiego, drugie w Choroszczy, może w Tworkach, prawda, w tych okolicach. I to wtedy tak, to są oazy normalności. No dobra, proszę Państwa, poznęcałem się trochę, prawda, stwierdziłem, że Państwu to po prostu przywołam, tym bardziej, że już tak na poważnie proszę sobie zobaczyć potem, jakie będziecie mieli wpisy, przede wszystkim pod moim, ponieważ tamtych ruskich trolli jest całe bataliony, w związku z tym, a dzisiaj pojawią się również białoruskie, natomiast możecie Państwo sobie według mniej więcej tego szablonu, który przedstawiłem, przykładać do różnych retoryk, które się pojawią również w polskich mediach, w ramach zabawy znajdź drugiego Schmidta, tak? Tak jak, proszę Państwa, mamy na takich obrazkach, gdzie jest takich dużo, dużo, dużo różnych obrazków, tam trzeba, to takie dla dzieci są książki, potem trzeba tam wyszukać jakiś kubeczek, czy jakąś tam gruszkę, czy coś takiego, to tutaj właśnie możecie Państwo zrobić taką sobie prasówkę i znajdźmy sobie kolegów Schmidta, tak? Czyli szukamy ludzi z tej samej siatki. Przynajmniej po tej retoryce można byłoby to spróbować zrobić. Dobrze, Państwa, mamy teraz drugi temat. Drugi temat jest moim zdaniem równie ciekawy, albo jeszcze nawet ciekawszy, bo ten pierwszy jest, nie wiadomo, czy to śmiać się, czy płakać nad tym. Natomiast drugi to jest ciekawa wypowiedź dotycząca aktywności kurdyjskiej partii pracujących Kurdystanu w Niemczech. Otóż szef niemieckiego wywiadu powiedział na konferencji prasowej w Berlinie, to Thomas Haldenwang, powiedział, że o tym w ogóle o aktywności PKK, która jest od lat monitorowana przez agencję BFV. To jest tak, że szef właśnie niemieckiego wywiadu potwierdził we wtorek, że grupa PKK werbuje intensywnie zwolenników kraju, ale również przychody jej zaczęły ostatnio spadać. Wskazał, że nastąpił nieznaczny wzrost liczby osób, które są w tej chwili zwerbowane przez PKK. Szacuje się, że w Niemczech jest to około 15 tysięcy. O, wiecie Państwo, 15 tysięcy ludzi, którzy byliby w stanie założyć partyzantkę gdzieś, to jest już całkiem sporo, no. Jakby nie było. Było 14,5 tysiąca, wzrosło o 500. Powiedział właśnie reporterom, on przedstawiał roczny raport agencji dotyczący bezpieczeństwa. Przyznał, Haldenwang przyznał, że grupa nie popełnia znaczących działań i przestępstw tutaj na terenie samych Niemiec, że Niemcy są wykorzystywane jako zaplecze dla PKK, miejsce do finansowania działalności grupy oraz rekrutacji. Jednocześnie grupa przedstawia się tutaj w Niemczech jako grupa umiarkowana, która chodzi o to, żeby zyskać jak największą akceptację, poparcie polityczne, społeczne w kraju, no i oczywiście zbieranie funduszy. Powiedział też właśnie, że także tutaj, że grupa terrorystyczna powstrzymywała się od popełniania poważnych przestępstw, skupiała się bardziej właśnie na działaniach propagandowych, werbunkowych i finansowych. Powiedział też, że coroczne kampanie faktycznie przynoszą PKK wielomilionowe zyski, chociaż w tym roku powiedział, że tutaj był znaczny spadek, ale to było związane z różnego rodzaju dochodzeniami, śledztwami prowadzonymi przez władze niemieckie, różne władze niemieckie, znaczy finansowe również, właśnie dotyczące finansów i przepływów finansowych tej grupy. Według szacunków niemieckiego wywiadu grupa PKK zebrała co najmniej 16 milionów euro w ubiegłym roku. Formalnie PKK jest, bo teraz dlaczego jest w ogóle ścigana, czy ona jest sklasyfikowana przez Europol jako etniczno-nacjonalistyczna, separatystyczna organizacja terrorystyczna i jest zakazana w Niemczech od 1993 roku, co jest trochę fikcją, bo jakby nie było, otwarcie, prawda, rekrutuje. Zresztą tak na marginesie mogę Państwu też powiedzieć, że tam jest była cała skomplikowana historia dotycząca tego uznania PKK za grupę terrorystyczną. PKK przez długi czas się procesowała nawet w Trybunale Wspólnot Europejskich i okazało się rzeczywiście, że została wpisana na listę w sposób bezprawny. Bo to jest tak, że wtedy, żeby być tą grupą terrorystyczną uznawaną przez Unię Europejską za terrorystyczną, wtedy wspólnoty, potem Unię, trzeba było tak popełnić akt terrorystyczny na terytorium państwa członka Unii, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to trzeba było, jedno z państw unijnych musiało to zgłosić, tak? Więc to były te warunki formalne. Ten pierwszy, że to państwo unijne zgłosiło, tak, zgłaszała Wielka Brytania notabene. Natomiast tak, powołała się wtedy na zamach terrorystyczny, który był dokonany nie na terenie Unii, tylko na terenie Turcji, ale to mało. Sąd stwierdził, że to wszystko super, tylko że ten zamach nie został dokonany przez PKK, bo został dokonany przez organizację Sokoły Wolności Kurdystanu, która generalnie uważa PKK, że to są socjalzdrajcy, miękiszony i generalnie ugodowcy, tak? A Sokoły Wolności to dopiero potrafią sobie posokolić i oto oni właśnie dokonywali takich najwięcej właśnie zabójstw, porwań, ataków na sędziów, na jakichś tam prokuratorów i tak dalej. I najczęściej właśnie propaganda turecka przypisywała to PKK, a w związku z tym Brytyjczycy to przepisali i najfajniejsze jest to, że jeżeli dobrze pamiętam, to Trybunał uznał nieważność tego pierwszego wpisu, ale to jest tak, że Unia Europejska co jakiś tam czas odnawia jak gdyby tą listę, a ci Kurdowie, którzy wtedy to zaskarżyli, ostatniego wpisu, czyli tego ostatniego odnowienia nie mogli zaskarżyć, bo go jeszcze nie było w momencie składania pozwu, więc organizacja pozostała na liście organizacji terrorystycznej. Ale jest jak jest, tak? Jest na liście, w związku z tym musi być ścigana. Wskazuje się BFV, mówi, że jest bardzo, że cały czas PKK jest bardzo aktywna w Niemczech. Co najmniej 15 tysięcy członków, zwolenników wśród głównie kurdyjskiej populacji imigrantów. Przypomina się właśnie o tym, że PKK zaczęła bardzo, znaczy zaktywizowała się w taki sposób, który przyciągnął uwagę zasadniczą w tej chwili BFV, ponieważ doszło do ataku na konsulat Turcji w Hanowerze w marcu. oraz demonstracji właśnie popierających PKK, których nie interweniowała w ogóle policja. No nie, nikt nie zginął, nikt nie został ranny, został uszkodzony budynek, więc Turcja tam bardzo mocno protestowała, bo w sumie niemiecka policja ma obowiązek chronić konsulaty, a tutaj tego nie zrobiła. Co więcej, później w tym samym tygodniu zostały zaatakowani obywatele Turcji oraz doszło do starć z policją podczas zamieszek w dwóch belgijskich miastach. I od tego momentu tak naprawdę Turcja się bardzo zaangażowała w to i zaczęła domagać się właśnie od władz niemieckich rozpoczęcia działań. No, generalnie rząd niemiecki uważa za polityczne takie działania, które mają na celu utrudnianie w ogóle działania antydemokratyczne. Oraz drugą rzeczą, którą uznaje za taką jak gdyby podstawę do ścigania, to są przestępstwa wymierzone w członków określonych grup etnicznych, religijnych i innych. Czyli jeżeli któraś grupa deklaruje na przykład nienawiść, czy deklaruje chęć atakowania przedstawicieli innej grupy etnicznej, to z automatu już jest ścigana w Niemczech. Generalnie przypomina się, to akurat prasa turecka przypomina dzisiaj, że Ankara od dawna wzywa Niemcy do podjęcia skuteczniejszych działań przeciwko PKK i tutaj wskazuje się, że PKK od dawna, jak to ładnie piszą Turcy, infiltruje kraje europejskie, wykorzystując luki prawne i niejasną politykę do rekrutacji bojowników i finansowania swojej działalności. Przypomina się, że niedawno francuska i belgijska policja zatrzymała 8 członków PKK, którym już postawiono zarzuty przygotowywania lub finansowania aktów terrorystycznych oraz właśnie zbierania pieniędzy w celu finansowania organizacji terrorystycznej. Natomiast wskazuje się, że tutaj tolerancja krajów europejskich wobec działań PKK powoduje, że PKK może dosyć swobodnie działać. Wskazuje się, że siedzibą w ogóle, taką centralą PKK w Europie jest Belgia, ale również bardzo silna PKK jest właśnie we Francji, Austrii, Szwajcarii i Holandii. No tutaj problem, od razu Państwu tylko jeszcze, już o tym mówiłem wielokrotnie, ale mam wielu nowych widzów, więc mogli tego nie słyszeć. Problem polega na tym, że szczególnie w Belgii Sąd Najwyższy wielokrotnie potwierdził to, że nie uznaje PKK za organizację terrorystyczną, tylko że uznaje ją za stronę wojującą, czyli za powstańców, krótko mówiąc, uznając, że na terytorium Turcji trwa walka narodowo-wyzwoleńcza narodu kurdyjskiego, a w związku z tym osoby, które tam były doprowadzone, bo to były w konkretnych case'ach oczywiście, przez prokuraturę nie mogą mieć zarzutów, ponieważ nie popełnili żadnych przestępstw na terenie Belgii, więc nie mogą mieć zarzutów z tych paragrafów, w cudzysłowie, terrorystycznych. Tylko że, ponieważ Belgia jak gdyby nie uznaje walki narodowo-wyzwoleńczej Kurdów za działalność terrorystyczną i że mogą, gdyby popełnili przestępstwa na terenie Belgii, to oczywiście mogą być, natomiast nie mogą być traktowani tylko z racji tego, że są członkami PKK, jako terroryści. Stąd właśnie w Belgii jest centrala. No, Turków to denerwuje. W tej chwili w raporcie niemieckim oni się pojawili. Właśnie wyjątkowo się Niemcy zaczęli na nich koncentrować właśnie ze względu na te ataki na Turków w różnych miejscach Niemiec, ponieważ tych Turków mają a. dużo, b. no właśnie to z automatu uznają taką działalność za działalnością terrorystyczną, stąd właśnie śledzenie, ściganie przez BFV i to oczywiście, jeżeli tam PKK sobie to zrobiło celowo, a nie to były jakieś spontaniczne akcje, no to oczywiście ściągnęli sobie duży problem na głowę, bo Niemcy nie będą po prostu tego tolerować. Będą tolerować około 50 tysięcy salafitów, dżihadystów, którzy deklarują otwarcie wsparcie dla Al-Kaidy i państwa islamskiego, ale 15 tysięcy Kurdów będą ścigali, tym bardziej, że Ankara będzie się na pewno tego domagała. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, temat trzeci. Ten temat trzeci, od razu Państwu powiem, że informacji wiele na ten temat nie ma, ale to jest informacja, ponieważ ja śledzę bardzo dokładnie to, co dzieje się z państwem islamskim w Chorasanie. W związku z tym powiem Państwu, że pojawiła się informacja w mediach tureckich, oczywiście to jest wszystko z oficjalnych komunikatów, tak? To nie są jakieś przecieki, znaczy wyciek kontrolowany, krótko mówiąc. Otóż turecka agencja wywiadowcza MIT odkryła również plany państwa islamskiego dotyczące kolejnego ataku, po tym ataku na salę koncertową w Moskwie. Tutaj o tym poinformowały tureckie źródła bezpieczeństwa. Udało się znaleźć, dotrzeć do informacji o kolejnym ataku terrorystycznym przygotowywanym przez państwo islamskie. I co więcej, Turcja, jak twierdzą te źródła wywiadowcze, źródła bezpieczeństwa w Turcji, dostarczyła już Rosji informacje, które pomogły Rosjanom udaremnić drugi atak planowany prawdopodobnie też w Moskwie przez państwo islamskie w Chorasanie. Tutaj przypomina, właśnie wskazuje się w tych komunikatach, w tym przecieku kontrolowanym, tak, źródła bezpieczeństwa, że Narodowa Organizacja Wywiadowcza ostrzegła Kreml, że państwo islamskie planuje kolejny atak na zatłoczone centrum handlowe po ataku na moskiewską salę koncertową z 22 marca, w wyniku którego zginęły 144 osoby, a 360 zostało rannych. Przypominać, warto przypomnieć, ale i wypomnieć różnym naszym domorosłym specjalistom od wszystkiego, że wtedy, jak tylko doszło do zamachu w Moskwie, pomimo oczywistych, ale takich naprawdę oczywistych przesłanek, że zrobiło to państwo islamskie, no oczywiście było tak, że to się zresztą kłóciło z narracją dwóch grup, bo tak, Rosjanie twierdzili, że to na pewno Ukraińcy, tak? No niestety, pomimo bardzo intensywnych przesłuchań, które były prowadzone tych terrorystów, nie udało się ich nauczyć języka ukraińskiego, także nie zaczęli mówić po ukraińsku, więc się nie udało. Natomiast oczywiście była druga grupa, która mówi, że to są Ruscy sami, prawda, bo to oni sobie sami to wzięli, wysadzili, a potem tych gości tam wzięli, złapali i tak dalej. To w ogóle ci goście to są agenci. A dowodem, już pamiętam, z tych różnych tak zwanych osintowców to było, że tam facet miał, uwaga, facet miał na zdjęciach z zatrzymania niebieskie dżinsy i uwaga, miał również taki sam facet, znaczy nie taki sam, ale był również facet w niebieskich dżinsach, proszę Państwa, na tej sali koncertowej. No to jest ewidentna prowokacja, proszę Państwa. Jak wiadomo, dżinsy robi się we wszystkich kolorach, tylko nie w niebieskim. I jak się na dwóch zdjęciach pojawi gość w niebieskich dżinsach, to w zasadzie taką jakby sobie po prostu tam flagę KGB w uszy powtykał, tak z dwóch stron, żeby mu wisiała, więc to na pewno Rusy. Więc takie właśnie bzdury opowiadali wtedy różni nasi specjaliści. Więc od razu powiem Państwu, że nawet Ruscy w pewnym momencie, chociaż bardzo po cichutku, ale ja odnotowałem to w kolejnym tam komunikacie po wielu miesiącach śledztwa, przyznali, że to jednak państwo islamskie w Chorasanie. Tak? Co to oni to tak ładnie, enigmatycznie powiedzieli, no tak, że oni przyznają, że w wyniku śledztwa, że nadzorowało to, jak gdyby to wydarzenie, państwo islamskie w Chorasanie, czyli krótko mówiąc, nie wywiad, może wywiad ukraiński, ale nadzorowany przez państwo islamskie w Chorasanie. Także oni też już to klepnęli, chociaż tak jak mówię, po cichu. Natomiast właśnie urzędnicy rosyjskiego, właśnie to turecka prasa też i tureckie media donoszą, że właśnie po początkowym stwierdzeniu o zaangażowaniu Ukrainy w zeszłym miesiącu najwyższy urzędnik rosyjskiego bezpieczeństwa potwierdził, że atak terrorystyczny w Moskwie przeprowadziła wilajat Chorasan państwa islamskiego, tak? Potwierdzając zresztą ustalenia tureckie, które były od początku bardzo jasne. No, przypomina się, że właśnie w jaki sposób w ogóle w tej chwili Turcy, i to jest szalenie już ciekawe rzeczy, otóż skąd Turcy wiedzą tak naprawdę? Błędem państwa islamskiego, bardzo głębokim i poważnym, było to, że wtedy próbowano dokonać zamachu w Stambule na kościół. Po pierwsze, zamach był mocno nieudany, bo to jest tak, że pod koniec stycznia dwóch właśnie członków państwa islamskiego zastrzeliło mężczyznę podczas mszy w kościele w Stambule. Znaczy zamach w tym sensie nieudany, że zwykle państwo islamskie, jak już gdzieś wchodzi, to tam zabija ilu się da, więc tutaj się nie dało. Notabene zabito jeszcze muzułmanina, więc w ogóle taka zadziwiająca historia. Ja pamiętam, że wtedy policja jako pierwszy w ogóle wariant zakładała, że to mogą być w ogóle porachunki indywidualne, że znaczy to był taki target killing, że chodziło o to, żeby zabić tego konkretnego człowieka, no bo nie mieściło się w głowie, że weszli do kościoła pełnego ludzi, i zastrzelili akurat muzułmanina jeszcze na dodatek, a potem wyszli, więc jakby, że tutaj nie wybili po prostu wszystkiego, co się rusza, jak to zwykle państwo islamskie, więc to było takie dziwne, tam chyba znowu im się czy broń zacięła, czy coś. W każdym razie był to gigantyczny błąd ze punktu widzenia państwa islamskiego, ponieważ Turcja na bardzo poważnie zajęła się tą prowincją Chorasan. W sumie aresztowano ponad setkę osób. z siatek, rozbito całą siatkę finansującą, rozbito siatkę, która zajmowała się rekrutacją. Niedawno rozbito również i aresztowano członków siatki, która to czteroosobowej, która zajmowała się przerzucaniem nachodźców. To jest właśnie, znaczy od razu powiem, że nie wiem, czy mieli w telefonach numery do polskich wolontariuszy, ale to właśnie dokładnie oni przerzucali to dalej tych ludzi z Centralnej Azji w to miejsce, w którym właśnie, które właśnie lubimy, czyli do Białowieży. Czyli generalnie tym kanałem gdzieś z Turcji na północ ci ludzie byli przemycani. Więc Turcy tam zrobili rzeczywiście wielką akcję. I to jest tak, że wskazuje się, że w wyniku zeznań, które, no bo Turcy, jak wiadomo, oni może nie robią tylu zdjęć, ilu Rosjanie, ale u Turków każdy zaczyna mówić, więc jakby chcieli, żeby mówili po ukraińsku, to pewnie też mówili po ukraińsku, jak w Swahili, to w Swahili. W każdym razie opowiedzieli dosyć dokładnie i okazało się, że były plany jeszcze kolejnych ataków, kolejnych zamachów. Co więcej, w następstwie tego marcowego, to donosi prasa turecka, że w następstwie ataku tego w Moskwie Erdogan zapewnił Putina, że Turcja będzie współpracowała z Moskwą w walce z terroryzmem. Powiedział właśnie, że atak pokazał też potrzebę jak najszybszego pokojowego zakończenia kryzysów w regionie. Tureckie źródła bezpieczeństwa na podstawie już, oni mają w tej chwili najlepszą wiedzę, bo mają kogo pytać. Jak odpowiednio dużo się zapytają, to mogą ciekawych rzeczy się dowiedzieć, więc okazuje się, że po porażce, chociaż to tak z porażką to różnie, ale po porażce terytorialnej Syrii i Iraku Państwo Islamskie przeniosło swoje operacje do Afganistanu i do Tadżykistanu. Przecież w Tadżykistanie nie atakuje, to też jest ważne. W Tadżykistanie jak na razie głównie rekrutuje. Co więcej, właśnie dwóch z czterech tych, którzy zaatakowali moskiewską salę koncertową, pochodziło właśnie bezpośrednio z Tadżykistanu. To jest tak, że niektóre rosyjskie media wtedy twierdziły na początku w ramach tej takiej fali zaskoczenia propagandowego, że ci terroryści przybyli do Rosji z Turcji i tam zostali zradykalizowani. No ale Turcy odrzucili te stwierdzenia, ponieważ po prostu oni byli za krótko w Turcji. To by nie wystarczyło do procesu radykalizacji, że oni się musieli już radykalizować, albo przyjechali radykalni, albo się radykalizowali, że tak powiem, czyli krótko mówiąc, byli rekrutowani już w pełni przez Państwo Islamskie na terytorium Rosji. Co nie jest wykluczone, bo oni w Rosji przebywali dużo dłużej, ale to też jest, tak na marginesie, to też jest sygnał dla służb rosyjskich, że tam jest ich więcej. I że tam są rekruterzy, prawdopodobnie ideolodzy muszą gdzieś przebywać w tej wielkiej, jakby nie było, diasporze przecież kaukaskiej, która funkcjonuje w centralnych regionach Rosji, bo przecież tam jest migracja właśnie z Kaukazu do centralnej Rosji z przyczyn ekonomicznych. Wiadomo też, tutaj tureckie źródła bezpieczeństwa informują też, że przypominają właściwie, że Państwo Islamskie w Chorasanie działa głównie w Afganistanie i w okolicznych regionach, ale ma bardzo rozbudowaną, czy też buduje swoją sieć w Turcji, szukając również nowych metod działania. Właśnie to jest jedną z tych metod działania, werbując bardzo dużo zagranicznych członków. No właśnie szczególnie z tych krajów Centralnej Azji. Wiecie Państwo, bo o ile Syryjczyk czy Irakijczyk, szczególnie w krajach słowiańskich, że tak powiem, no rzuca się w oczy, w Niemczech to się Niemiec rzuca w oczy, natomiast tutaj no ludzie z Kaukazu, prawda, są jak najbardziej w wielkiej ilości, w związku z tym to jest też pewna łatwość prowadzenia operacji, zresztą oni dosyć swobodnie przepływają między Syrią Północną, Turcją i później Ukrainą bądź Rosją, bo to są, zdaje się, w tym kierunku te kierunki przerzutu jak gdyby są określone. Czym, jak oni to zrobią na Ukrainę, to tak trudno powiedzieć, pewnie też, no, przemytnicy są wszędzie, tak, nawet pomimo sytuacji wojennej. Do Rosji mają łatwiej, bo do Rosji mogą wjeżdżać na paszportach właśnie tam tadżyckich, uzbeckich i tak dalej. No dobrze Państwa, także mamy w tym, mamy też, a właśnie jeszcze Turcy informują, że MIT już, to jest już kolejna operacja MIT-u, to prawda, piąta albo szósta, już wcześniej udaremniał wysiłki zmierzające do rekrutacji, uzyskania funduszy i wsparcia logistycznego. Tych operacji była cała masa. było 8 albo 10 takich wielkich ogólnotureckich operacji, wymierzonych notabene w różne elementy tej samej siatki, ale to też pokazuje, że to była potężnie rozbudowana siatka. Znaczy to, że oni sobie ją zbudowali trochę pod nosem Turków, gdyby nie ten zamach, gdyby się nie zdecydowali na uderzenie na terytorium Turcji, to prawdę powiedziawszy mieliby potężną bazę do na przykład ataków w Europie. Tym bardziej, że później pozyskanie tureckich paszportów, możliwość wjechania do Unii Europejskiej i tak dalej, pojechania do, w cudzysłowie, rodziny w Niemczech, to bez żadnego problemu. Także gdyby oni nie zaatakowali tego kościoła, pewnie mit by tej ksiatki, na po prostu na nią by nie natrafił, albo by lekceważył, no bo nie popełniali niby żadnych przestępstw na terenie Turcji. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Ten temat jest jeszcze ciekawszy. Otóż ten temat pochodzi akurat z prasy państwa położonego w Palestynie. Ja się muszę przestawić na algorytmowe mówienie. Jest to wyjątkowo ciekawa rzecz, bo doszło w państwie położonym w Palestynie do konferencji. Konferencji radykałów, różnych radykałów. Ważne są te nazwiska, warto je w ogóle poznać. I to, co jest jak gdyby clue tego wszystkiego, takim podsumowaniem, od podsumowania zacznę logicznie, że oto niby to są jacyś, wydawałoby się, zwariowani radykałowie. Ale po pierwsze, to jest zaplecze panów Smotricza i Bengwira, głównie Smotricza akurat. Po drugie, te konkretne osoby, czy ta konkretna grupa, nawet niektóre z tych osób z tej grupy, przygotowały koncepcję wtedy, kiedy w ogóle ludzie się pukali w głowę, że to jest niemożliwe, bo to jest złamanie prawa międzynarodowego i w ogóle nikt do tego nie dopuści. Wiecie Państwo czego? Zasiedlenia osadnikami, masowego zasiedlenia osadnikami zachodniego brzegu. No więc w tej chwili zachodni brzeg jest pełen zresztą super radykalnych osadników, to oni właśnie popełniają tam ciągle łagodne przestępstwa administracyjne, czy jak to tam powiedzieć, żeby algorytmowi się podobało. Nie będziemy mówili o człowieku eliminacji i tym podobnych rzeczach. Chociaż do tej pory od 7 października zabito tam 133 dzieci. Ja mówię o zachodnim brzegu, nie o strefie. To tak na marginesie, a propos właśnie tych łagodnych osadników. No i właśnie, co oni mówili, bo to jest najciekawsze. I jak zestawimy to z kolejną informacją dotyczącą Libanu oraz wypowiedzią ostatnią Smotricza, która jakby brzmi jakby przepisana z tej konferencji, no to się układa w pewną całość, tak? Łączymy kropki. Jak to, prawda, u nas ci różni tam, łączymy kropki. Otóż organizatorem tej konferencji była organizacja Urid Safona, czyli Obudzić Północ. Jest to ruch skrajnie prawicowy oczywiście, ale mieszczący się jak gdyby w spektrum tego rządu, wzywający do rzymskiego osadnictwa w południowym Libanie. To jest tak, że to jest to grupa po prostu mesjanistów, który wydawałoby się właśnie, że porusza temat jakiś taki zupełnie oderwany od rzeczywistości, no i właśnie przypomina się, że jest to właśnie grupa, między innymi taka grupa właśnie, czyli dwóch panów tak naprawdę, Weiss, bo tutaj było, to był panel, tam występowała pani Daniela Weiss i Yehudit Katzover. To są w latach 70. właśnie należeli oni do przywódców ruchu, który założył osady w Samarii i Hebronie. Co więcej, właśnie więc tutaj był profesor Amos Azaria, to właśnie tutaj zresztą udane modele osadnictwa z przeszłości, wnioski dla południowego Libanu, tak brzmiał panel. Przypomina się również pan, który tam, rabin Cohen, który brał udział w tym samym panelu, był znowu, jest bardzo ciekawą postacią, bo 7 lat właśnie ostatnie jakby zasiedlał ruiny Homesz. Osiedle to jest na zachodnim brzegu, które zostało w 2005 roku ewakuowane w ramach planu wycofania się, a już, jak jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, to w zeszłym roku rząd Yahunatana przyjął ustawę o anulowaniu tego wycofania i na zezwalającą również panu Cohenowi na zbudowanie tam stałej struktury. Oczywiście pamiętamy, to są wszystkie te osiedla, które są oprotestowane przez cały świat, nawet ze Stanami Zjednoczonymi włącznie. Otóż przypomniano właśnie w czasie tej konferencji był taki ruch 50 lat temu, nazywał się Gush Emunim. To jest pierwotny ruch osadniczy, który właśnie próbował założyć w Sebastii swoją pierwszą osadę w Samarii. Dzisiaj właśnie jest, znaczy te grupy wywodzące się z tego ruchu promują po pierwsze odbudowę rzymskich osiedli w Gazie. To jest to, jak Państwo słyszeliście o tych planach właśnie budowy tam osiedli, to właśnie oni. A po drugie właśnie mają też propozycje dotyczące Libanu. I przypomina się, że niby to nic, a już na zachodnim brzegu dzięki tym organizacjom mieszka ich bardzo dużej aktywności oraz wsparciu oczywiście politycznemu mieszka już 500 000 Rzymian, a kiedyś ich nie było. Tutaj przypomina się, że właśnie w tej konferencji przypomniano, żyją wśród nas Rzymianie, którzy patrzą na północ i marzą o domu w Libanie. Jednym z nich był pan Sokol, rezerwista, który zginął właśnie w akcji w Gazie na początku roku. Tutaj przypomniano też właśnie w tym, tam jego grobowiec na tej konferencji, widziałem cię Gazo w cieniu drzew Libanu. Potem byli właśnie kolejni mówcy, wszyscy właśnie opowiadający o tym, te konieczności kolonizacji. Występował na przykład pan, który się nazywa Eliyahu ben Asher, który jest rabinem, soferem, prawda, czyli pisarzem zwojów Tory, historykiem i rezerwistą. I on przedstawiał właśnie aspekty geopolityczne Libanu. I to jest ciekawe, ponieważ przedstawiono również uzasadnienie, dlaczego państwo położone w Palestynie ma prawo do zasiedlenia, do skolonizowania Libanu, czyli wywalenia stamtąd ludności libańskiej, prawda, Libańczyków, Arabów i skolonizowania Libanu. Otóż powiedział, że jest to że sam Liban jest konstruktem kolonialnym i jego w ogóle istnienie wynika z zachodniej interwencji w Imperium Osmańskim. To jest tak, że jest to padło państwo, jak powiedział, upadłe od urodzenia. A ponieważ Liban jest wymyślonym tworem z nielogiczną granicą z państwem położonym w Palestynie, bo granica Libanu z państwem położonym w Palestynie to jest pozostałość paktu Sykes-Picot, który dzielił ziemie osmańskie, w związku z tym państwo położone w Palestynie powinno aspirować do prawdziwej granicy między południową i północną Galileą, gdzie wojna się powinna zakończyć i to jest rzeka Litanii, czyli do rzeki Litanii ma po prostu być to już zaanektowane przez państwo położone w Palestynie. Był również właśnie kolejny pan, który akurat nazywał się Joel Elitzur, profesor, który właśnie powiedział, że oczywistym cudem i boskim przesłaniem był atak humusu z 7 października. Dlaczego? Bo no dzięki temu, prawda, będzie można również udowodnić, że Liban jest częścią ziemi obiecanej, prawda, w ramach ograniczonej obietnicy, która sięga do Zatoki Aleksandryckiej w Turcji, obejmuje cały Liban i zachodnią Syrię, albo też jest elementem rozszerzonej obietnicy, która obejmuje tereny na południe od Eufratu, całą Syrię i zachodni Irak. To jest jeszcze tak. Kolejnym mówcą był pan, który jest starszym bratem Sary Netanyahu. Powiedział, nie jesteśmy radykalni, nie chcemy nawet metra ziemi za Eufratem. Czyli ograniczają się tylko do Eufratu, tak? Czyli połowa Syrii dokładnie. Co więcej, również kolejny mówca, pan Cwi, prawnik, który powiedział właśnie, że jest jak najbardziej możliwe sformalizowane i prawne, i dyplomatyczne aneksji południowego Libanu. Następnie również występował dyrektor generalny oddziału ultrakonserwatywnego funduszu Tikva Fund, to jest major z rezerwy sił obronnych państwa położonego w Palestynie i właśnie tutaj mówił z głęboką troską, że to jest niedobre właśnie, że generałowie IDF-u nie mówią o zajęciu terytorium jako celu wojennym. I tutaj zakłada właśnie, że tutaj apeluje, żeby tą retorykę zmienić, że powinno się mówić wyraźnie o tym, że trzecia wojna libańska, nieuchronna jak twierdzą, powinna mówić o zajęciu terytorium do rzeki Litanii i późniejszej aneksji tych ziem. Więc co jeszcze właśnie warto o tym powiedzieć? Cały czas, zresztą to jest nie pierwszy raz, kiedy skrajna prawica mówi o tym, o takim właśnie zajęciu tego południowego Libanu i aneksji. To są różnie to oczywiście uzasadniane. Przywołałem Państwu jedne spośród tylko argumentów, bo to długa konferencja. I wydawałoby się, że nic nieznacząca. Natomiast inaczej to zabrzmi w sytuacji, w której minister Bezalel Smotrich dwa tygodnie temu zażądał, żeby państwo położone w Palestynie zajęło południowy Liban, jeżeli nadal będzie Hezbollah ostrzeliwał państwo położone w Palestynie. A co więcej, przypomina właśnie to, przypomina Harec, że należy się na to popatrzeć w ten sposób, że ta sama dokładnie polityczno-społeczno-religijna, wydawałoby się mniejszość, założyła ogromne przedsiębiorstwo osadnicze na zachodnim brzegu, mając właśnie ponad 500 000 w tej chwili osadników i potężną też bazę polityczną, trzeba pamiętać, bo to jest dodatkowy aspekt, którego się nie bierze pod uwagę, właśnie dla tych wszystkich tych neonazistowsko-skrajnych organizacji w państwie położonym w Palestynie, które w tej chwili notabene mają właśnie swoich przedstawicieli w rządzie. Więc o ile normalnie, gdybyśmy mieli to były takie same rojenia, jak nie wiem, w Polsce by się spotkało paru ludzi, tam zaczęli mówić o tym, że granica na Ussuri między Polską i Chinami by fajnie wyglądała na mapie. No tutaj właśnie, więc to niestety w tym przypadku tak nie jest. To znaczy te wszystkie opowieści nie są oderwane od rzeczywistości. I właśnie teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejny temat jest bardzo krótki. Otóż armia humanistyczna, to jest, ja go zatytułowałem Armia gotowa do ataku na Liban. Armia humanistyczna potwierdziła, że zatwierdziła plany operacyjne ofensywy w Libanie. Macie państwo zestawienie kontekstu. W ramach oceny sytuacji przeprowadzonej we wtorek w obecności generała dywizji Ori Gordina, dowódcy Północnego Okręgu Wojskowego i szefa zarządu operacyjnego Odeda Basiuka, swojsko brzmiącym nazwisku, plany operacyjne ofensywy w Libanie zostały zatwierdzone i zatwierdzone. Postanowiono także w dalszym ciągu lepszać przygotowanie żołnierzy w terenie. To oświadczenie następuje podczas wizyty w regionie specjalnego wysłannika Bidena Amosa Hochsteina, mającego na celu zmniejszenie napięć na granicy państwa położonego w Palestynie z Libanem. Więc jak widać, to współgra znakomicie, gdzie praktycznie niemal codziennie trwają starcia, trwają działania zbrojne między Hezbollahem i armią humanistyczną, które zresztą zintensyfikowały się w ciągu ostatniego tygodnia. Przypomina się również, że szef tamtokrajowej dyplomacji, Israel Katz, zwany też wczorajszym, we wtorek groził Hezbollahowi zniszczeniem w wyniku wojny totalnej. Powiedział, jesteśmy bardzo blisko momentu, w którym zdecydujemy się zmienić zasady gry przeciwko Hezbollahowi i Libanowi. W wojnie totalnej Hezbollah zostanie zniszczony, a Liban mocno uderzony, powiedział. Natomiast nieco wcześniej Hezbollah sobie opublikował, i to była bardzo ładna rzecz, 9-minutowy film, on jest dostępny bez problemu na Twitterze, można go sobie zobaczyć, nawet chyba już ktoś zaczął napisy tam podkładać. W każdym razie to jest film zrobiony z drona, który sobie dosyć swobodnie i długo musiał latać nad Hajfą, niezestrzelony. I to jest film z tego filmu, z drona, z tych zdjęć wynika, oni pokazali dokładnie, które obiekty zaatakują. Podając ich opis o położeniu i tak dalej, w tym port wojenny, budynki administracji, wywiadu, wojskowe, fabryki i tak dalej, więc to wszystko. Notabene, tak na marginesie powiem państwu, że w takich analizach, które kiedyś się pojawiały dotyczące tego, co tam w tej Hajfie mogą trafić, to jeżeli trafią w zbiorniki, tam jest, zdaje mi się, z amoniakiem są w porcie, to jak w to trafią, to już nic więcej mogą nie trafiać. Znaczy, to jest lepiej jakby mieli broń atomową. Znaczy, to katastrofa byłaby gigantyczna, zatrucie środowiska to jeszcze, ale po prostu tego miasta byłoby katastrofalne. Więc ja nie wiem, czy w perspektywie wojny państwo położonej w Palestynie nie powinno tego wypompować, przewieźć gdzie indziej, bo to jest wyjątkowo niebezpieczne. Więc pamiętam właśnie, że to jako jeden z celów było kiedyś pokazywane. Więc Hezbollah pokazał, że po pierwsze potrafi wysłać drona, który sobie może polatać, zrobić zdjęcia i nie tylko państwo położone w Palestynie ma drony. Tutaj Netanyahu natomiast powiedział jeszcze jedną rzecz, to co dzieje się w północnym Izraelu nie może być kontynuowane, Hezbollah codziennie bombarduje nasze wioski, kryzys ten można rozwiązać na dwa sposoby, poprzez dyplomację lub wojnę, nie powiem nic więcej. Także mamy, proszę Państwa, perspektywę zbliżającą się bardzo mocno. Zresztą, wiecie Państwo, kiedy było wiadomo, że dojdzie do wojny z Libanem? W momencie, kiedy zakończy się operacja w Rafach. Otóż oficjalnie humanistyczna armia mówi o tym, że maksymalnie jeszcze 2 tygodnie potrwają walki w Rafach, jest już bardzo blisko końca. Potem będzie już kolejna część operacji, czyli to będą takie operacje, można powiedzieć, komandosów, ale nie będą to operacje już takie stricte wojskowe, tam z artylerią, bombardowaniami i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, za 2 tygodnie skończy się nam to, co można określić jako wojna w Gazie, tak? Czy państwo położone w Palestynie oficjalnie ogłosi, że wygrało ten konflikt. A w każdym razie zakończyło te podstawowe działania wojenne i to będzie właśnie ten moment, bo to 3 sekundy później cała opozycja zgłosi się z prośbą, no dobra, no to się zakończyła wojna, to może porozmawiamy o 7 października, kto tak naprawdę ten humus wpuścił, kto podjął decyzję, kto zablokował decyzję, kto widział raport tej jednostki Yamanu 8200, która opisała dokładnie, kiedy będzie atak, jak będzie atak i kto podjął decyzję, żeby nawet nie obudzić tych żołnierzy, którzy są na granicy. Więc jeżeli 15 sekund po zakończeniu działań będzie takie żądanie się pojawi w przestrzeni publicznej tamtego kraju, to znaczy, że w ciągu 10 sekund od tego musi nastąpić atak na Liban. Więc jesteśmy bardzo bliscy ataku na Liban i znowu będzie powiedziane, no tak, no bardzo ważne dyskusje, ale nie rozmawiajmy o przeszłości, przyszłość jest ważna, odbudowujmy kraj, a potem jest kolejna wojna, tym razem wojna z Libanem. Amerykanie uprzedzają, że w takiej sytuacji może dojść również do wmieszania się Iranu, co jest ważne, czyli całej tak naprawdę tej osi ruchu oporu, bo trzeba pamiętać, że oni uzgadniają ze sobą te stanowiska, a poza tym liczni analitycy, choć to są analitycy tamto krajowi, twierdzą, że wbrew powszechnie obowiązującej propagandzie może być tak, że państwo położone w Palestynie bez Amerykanów nie będzie w stanie tej wojny wygrać. Znaczy, że Hezbollah dysponuje takimi różnymi rzeczami, których się po pierwsze nie spodziewają, a po drugie już przetestował sobie dostatecznie obronę przeciwlotniczą państwa położonego w Palestynie, żeby potrafić ją penetrować, co się ostatnio zresztą dzieje dosyć często. No dobrze, kończymy ten temat, żebyście Państwo widzieli. Chciałem szczególnie właśnie przywołać ten kontekst. Z jednej strony rozważania na temat kolonizacji i zasiedlenia Rzymianami, aneksji południowego Libanu, a z drugiej strony już informacja, że jesteśmy gotowi do wojny. Dobrze Państwo, mamy kolejny temat, tym razem temat, jak powiedziałem, ktoś z Państwa się zresztą mnie pytał w ogóle w jakimś pytaniu do Fatwy, czy są debaty w Iranie kandydatów na prezydenta. Ja powiedziałem, że trochę Państwu o tych wyborach będę mówił wraz z tym, co informacjami, które się pojawiają. Notabene już mniej więcej wiem, jakie są typy, kto prawdopodobnie przejdzie do drugiej tury, to ciekawostka. W każdym razie doszło również do debaty w irańskiej telewizji państwowej między kandydatami. I co więcej, no pamiętajmy, to wybory są tak jak u nas, prawda? 2 tury, czyli 2 najlepszych przechodzi do drugiej i w drugiej turze to się decyduje. Prawdopodobnie będzie druga tura. Wiele wskazuje na to, że będzie druga tura i może być nawet zacięta druga tura. No ale to zobaczymy jeszcze. Kto startuje. Startuje Muhammad Bagher Ghalibaf, Ali Reza Zakani, Mustafa Pourmohammadi, Mesut Pezeshkian. Uwaga, to jest ciekawa postać, Masud Pezeshkian, Said Jalili i Amir Hossein Gazizadeh Kashemi. Oni tak niestety mają, to nie specjalnie dla nas te nazwiska dobierane. Oni piszą zwykle H, ale czyta się jak K, więc ja stwierdziłem, że lepiej czytać H, będzie przyzwoiciej. W każdym razie to jest tak, że 6 kandydatów właśnie ubiega się teraz o bycie następcą Ebrahima Raisiego, prawda, trzeba pamiętać, ultrakonserwatysty. Tutaj wśród kandydatów jest 5 konserwatystów i 1 reformator. I uwaga, ten reformator ma szansę na przejście do drugiej tury, więc to nie jest bez znaczenia. W sumie debata na żywo trwała 4 godziny. Wybory, przypominamy, że miały się odbyć w 2025 roku, no ale zostały przesunięte właśnie i odbędą się 28 czerwca. Przypominam, ta debata dotyczyła gospodarki. No, trzeba pamiętać, że presja gospodarcza na Iran jest bardzo poważna. To są sankcje międzynarodowe, rosnąca inflacja. Więc co mówili? Więc Muhammad Bager Galibaf powiedział: wzmocnimy gospodarkę, aby rząd mógł wypłacić pensje zgodnie z inflacją i utrzymać siłę nabywczą. No, Galibaf jest przewodniczącym parlamentu Iranu, również zobowiązał się do podjęcia działań na rzecz usunięcia wyniszczających amerykańskich sankcji nałożonych przez Trumpa, prawda, po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego. Przypomina się również, że gospodarka Iranu wzrosła o 5,7% w ubiegłym roku, a w tym roku planuje się 8% wzrost. Co napędza tą gospodarkę? Eksport węglowodorów, tak? Gaz i ropa. Kandydat właśnie reformistów, czyli jedyny umiarkowany, można powiedzieć, kandydat, który ma szansę do wejścia do... On jest chyba z Azerbejdżanu, jeżeli dobrze pamiętam, to znaczy z tej prowincji Azerbejdżan. Masud Pazeszkian powiedział, że będzie starał się budować stosunki regionalne i globalne, aby osiągnąć wzrost gospodarczy. Wezwał również do złagodzenia ograniczeń internetowych w Republice Islamskiej, takich właśnie jak Facebook, Instagram, Telegram i, prawda, i Twitter, które są zakazanymi platformami społecznościowymi. Generalnie no, reformatorzy, których wpływy bardzo mocno osłabły, jak gdyby wskazali właśnie Pazeszkiana jako swojego kandydata, po tym jak wszystkim innym umiarkowanym kandydatom zakazano kandydowania. Więc on jest jako jedyny przeszedł jak gdyby to sito tych strażników rewolucji. Kolejny konserwatysta, który, znaczy od razu Państwu, zaraz to Państwu powiem na końcu, kto ma szansę do wejścia dalej. Więc to jest tak, że negocjator nuklearny Said Jalili, on jest ultrakonserwatystą, on powiedział, że Iran nie musi naprawiać swoich stosunków z Zachodem, powiedział, że właśnie zaatakował Trumpa, mówiąc, że jego polityka maksymalnego nacisku na Iran absolutnie się nie udała. No i to jest ciekawostka, co tutaj właśnie, jeśli chodzi o to, kto wejdzie do drugiej tury, to jest tak, że wskazuje się, nie ma sondaży, natomiast no, komentatorzy twierdzą, że będzie to, jest trójka, Galibaf, Jalili i Pazeszkian. I jest prawdopodobne, że albo, ponieważ Galibaf i Jalili uderzają do tego samego elektoratu, w związku z tym tutaj się głosy dzielą, więc może być tak, że do drugiej tury wejdzie Galibaf i Pazeszkian, albo Jalili i Pazeszkian. Chyba że się dogadają, znaczy któryś z nich po prostu ustąpi przed samymi wyborami, no to wtedy no ale to wtedy tak samo wiadomo, że ten Pazeszkian, jeżeli nie ustąpi, no to wiadomo, że ma szansę po prostu na drugą turę. Przypomina się właśnie, kto jeszcze by mówili, tutaj jest, podczas debaty brał udział również Ghazizadeh Hashemi, prawda, czy wiceprezydent, powiedział, że będzie starał się obniżyć inflację, kierując się stylem przywództwa podobnym do stylu męczennika Raisiego. Przypomniano również, no, że jeżeli ten jest kontynuatorem wizji Raisiego, no to Iran w tym czasie dążył do poprawy stosunków z Chinami i Rosją oraz również naprawił stosunki z Arabami, prawda, czyli z Arabią Saudyjską. No ale oczywiście stosunki z Zachodem, prawda, są takie, jakie są, wsparcie dla humusu i tak dalej. To wszystko powoduje, że w zasadzie jedyną nadzieją mają, prawda, na wschodzie i ewentualnie do sojuszy regionalnych, ale na pewno nie do globalnych czy odnowy stosunków z Zachodem. Mustafa Pur Muhammadi, jedyny kandydujący duchowny, obwinił międzynarodowe sankcje właśnie za blokowanie gospodarki i uniemożliwianie transakcji finansowych. Poza tym jeszcze właśnie Alireza Zakani, to jest konserwatywny burmistrz Teheranu, powiedział, że amerykańskie sankcje są okrutne, ale nie stanowią głównego problemu stojącego za trudnościami gospodarczymi. Powiedział natomiast ciekawostkę, co się niektórym z Państwu spodoba, powinniśmy podkreślać niezależność gospodarczą kraju, dedolaryzować gospodarkę i polegać na własnej walucie narodowej. Więc dedolaryzacja nam się pojawia co jakiś czas właśnie w różnych pomysłach, znaczy coraz częściej się pojawia nam w przestrzeni międzynarodowej. Proszę Państwa, i ja jeszcze miałem dla Państwa dzisiaj dwa tematy, ale te dwa tematy przełożę na jutro. Są też ciekawe, no już nie będę ich pobieżnie umawiał, to są właściwie dwa tematy, jeden temat afrykański, drugi saudyjski. No tak jak mówię, one są uniwersalne, więc możemy omówić je również jutro, bo chciałem powiedzieć, że Francja podjęła pewne decyzje dotyczące Afryki, więc opowiemy sobie już o tym jutro. A ja bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Przypominam o wspieraniu na Patronajcie. Hejterom, wiadomo co w co, tym, którzy tutaj dzisiaj przybędą licznie, tak samo. I przypominam również o haśle, o Romani ite domum. Zapomniałem ostatnio Romani ite domum, w związku z tym Romani ite domum. No i generalnie alki laptan bach wal kafilat tasir. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra.